Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy czytać słowo z listu do Filipian, 4 rozdział, 13 wersetów pierwszych tego listu. Przeto, bracia moi, umiłowani i pożądani, i radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam i umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Takie słowo dosyć trochę trudne, ale chciałbym, żebyśmy to słowo przeanalizowali jeszcze raz. Zaczyna się ten tekst od: bracia umiłowani i pożądani, radości, korono moja, trwajcie w Panu. Bracia umiłowani i pożądani. Czasami się czujemy, nie wiem jak wy się czujecie, ale ja się czasami czułem w kościele niepożądany. Czyli tak za mało wyposażony, za mało umiejętny, za mało rozwinięty. Wydawało mi się, że nie ma dla mnie miejsca. I tak siedziałem sobie zakompleksiony gdzieś tam, ale kiedy się modliłem albo czytałem Słowo Boże, coś w moim sercu się działo. Powiedziałem, to nie może tak być, że ja będę gdzieś tam siedział sobie, miejsce grzał i nic z tego nie będzie. Co z tego, że mam takie nazwisko, prawda? Bo moje nazwisko jest takie, wiecie jakie. Więc krzywe trochę, tak. Co z tego, że, jak to ktoś powiedział, a mówiłem wam, jak moja żona do mnie powiedziała, jak z nią chodziłem, czy nie? Znaczy, czy narzeczona. Moi rodzice, ja staram się różnego języka używać, ale jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I drażni mnie czasami taki język zbyt wyszukany, ponieważ owijamy w papierki to, co można powiedzieć prosto, prawda? I czasami jest to tak skomplikowane, że zanim ktoś wytłumaczył, o co chodzi, to ja zapomniałem, o co to chodzi. Więc, a na wsi, ja pochodzę ze wsi, używa się języka, ponieważ pracy jest dużo i przynajmniej moi rodzice byli bardzo pracowici i tego czasu na komunikację jest mało, więc język jest konkretny, prosty, czasami nazywają go trywialnym, ale jest to język komunikatywny. I ja nauczyłem się takiego języka. I on dla mnie jest normalny, nie jest wulgarny, nie jest prostacki. Jest to normalny język. Może dla któregoś, kto tam z miasta pochodzi, wielkiego lotu, może on jest i trochę trudny. Ale kiedy chodziłem z moją żoną, i ona kiedyś już tak wiedziała, że ją kocham i w ogóle, i się już ośmieliła na więcej i mówi do mnie, czy mogę ci coś powiedzieć? Ja mówię, no mów, kochanie. A ona do mnie mówi, wiesz co, nie mów do mnie jak do krowy. Użyj innego języka. Wiecie, no było mi wtedy bardzo przykro, przyznam. Albo kiedy rozmawiałem z kimś, ktoś mówi, albo nawet jak nie mówił, jak coś powiedziałem i on zrobił coś takiego. I wiedziałem, że walnąłem, że to nie tak zabrzmiało jak... Sobie pomyślałem, co ja takiego powiedziałem? No nic wulgarnego. Ale dla niego to źle zabrzmiało, bo wiecie, jak... Nie wiem, jak się nazywa ta... pani redaktor, nazwisk nie pamiętam, staram się zapamiętywać. Europa da się lubić. Kto prowadzi? Richardson, tak. Nie wiem, czy słyszeliście, jak ona tłumaczyła, dlaczego, ponieważ ma męża Anglika i mieszkała w Anglii, dlaczego wróciła do Polski i prowadzi program w Polsce. Słyszeliście tę wypowiedź, nie? A ja słyszałem wielu ludzi, którzy tak mówią po powrocie ze Stanów, a teraz niedawno byłem w zeszłym roku w Stanach i doświadczyłem tego na sobie. To są ludzie, którzy umieją się uśmiechać i wiedzą, jaki uśmiech kiedy użyć, bo są tego uczeni od młodości. Czy on cię lubi, czy nie lubi, to się będzie do ciebie uśmiechał, bo tak jest nauczony, bo to jest przyjazne, prawda? Ale ona przynajmniej tak tłumaczyła, że nie mogła zasymilować się z tym społeczeństwem, ponieważ to społeczeństwo, wiecie, jakie było? Powierzchowne. Tam się każdy do ciebie uśmiecha, how are you? Ale spytaj się go ktoś konkretnie, to ci powie, nie wchodź w moje życie. Czyli nie, nawet przyjaciele nie mówią sobie głębszych rzeczy. I nawet dochodzi do tego, że w małżeństwie nie mówią sobie głębszych rzeczy. Czyli są małżeństwem, idą razem do łóżka, ale o pewnych rzeczach się nie rozmawia, ponieważ one są zbyt osobiste. I to jest spłyca, i to sprawia, że relacje są bardzo powierzchowne, a jeżeli są powierzchowne, to nie ma więzi silnej, nie ma motywacji silnych. I takie rzeczy dzieją się też w Kościele, wiecie? I dlaczego Richardson wróciła do Polski? Bo polski język jest taki, czy komunikacja w Polsce jest taka głębsza, tak? Potrafimy sobie powiedzieć wiele rzeczy i mówią, i jak ona to powiedziała, i nawet nasze przekleństwa są takie soczyste. Te angielskie są takie płytkie, a Polak jak przeklnie, to tak aż czuć, nie? Więc to u nas wszystko jest głębsze. I tutaj apostoł Paweł, patrząc na Kościół, mówi, bracia, wy jesteście pożądani. Wiecie, co znaczy pożądać, tak? Jeżeli kobieta chce być pożądana, a jest taki okres, powiedzmy, w tej chwili to się trochę przesunęło, myślę, że to wieku, w tej chwili już jest od wieku 13 nawet lat do wieku gdzieś tam 20 parę, no to zaczyna dekolty głębsze, prawda, makijaż permanentny, biodrówki takie, że co chwilę musi je podsuwać, bo się nie trzymają, kolczyk w pępek i coś jeszcze. No bo jak facet patrzy, nie? Wczoraj patrzyłem na taką siostrę, jedliśmy, patrzyłem na taką siostrę i ponieważ jadła ciasto z pudrem i takie spadło tu na bluzkę i bluzka była ciemna, puder był jasny i mimo woli ciągle tam mi wzrok leciał. I mówię, siostro, szczepnij ten puder, bo już tak oglądnąłem twój biust, że... Bo to przyciąga uwagę, nie? Więc rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli człowiek chce być pożądany, to coś robi w tym kierunku. A jeżeli jest pożądany, to ktoś inny patrzy na niego i pragnie z nim takiej czy innej społeczności, ale pragnie, prawda? Jeżeli czuje się niedowartościowany intelektualnie, a na przykład czasami potrzebuje takich ludzi, którzy są wysokich lotów intelektualnych i na przykład mówisz coś i on łapie, zanim skończysz mówić, nie? Niektóremu musisz tłumaczyć i z tej strony, a do niektórych powiesz i on wie, o co tobie chodzi, zanim ty skończysz. I komunikacja się często odbywa tak, kiedyś tak siedziałem z takim facetem, rozmawialiśmy i on tak, on zaczął coś mówić i ja kończyłem, i on, ja zacząłem coś mówić, on kończył, a ktoś siedział obok i nie wiedział, o co nam chodzi. Wiecie? I wtedy ćwiczysz swój umysł, to jest takie, dowartościowujesz się wtedy i pożądasz społeczności z takim człowiekiem, ponieważ on rozwija twój intelekt, on sprawia, że czujesz się lepiej, tak? Więc jeżeli czujesz się pożądany, to znaczy, że wiesz, że jesteś atrakcyjny, że masz coś, czego inni pożądają, czego inni pragną, coś, co jest wartościowe dla innych. A jeżeli to masz, a inni nie dostrzegają, to jesteś człowiekiem, no przegranym się czujesz. Albo nie w tym środowisku i dlatego niektórzy ludzie zmieniają środowisko po pewnym czasie. Wiecie? Ale to najłatwiej zmienić środowisko. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg posłał nas, abyśmy my środowisko zmieniali. Nie zmieniali środowisko w sensie pójdziemy do innego, albo to środowisko, w którym my jesteśmy, żeby było zmieniane. Czyli jeżeli ja jestem chrześcijaninem, albo jeżeli mam normy moralne, to tak mam żyć i tak mam postępować, żeby inni się też zmienili i byli lepsi, tak? Jeżeli ktoś odzywa się w sposób wulgarny, to przy mnie ma zamilknąć, ponieważ ja mam inne normy etyczne i ja sobą coś prezentuję i ja sobie na to nie pozwolę. Wiecie, moja córka chodziła do 8 klasy, kiedyś przyszła, to jest taki wiek, gdzie dziewczyny się rozwijają i ci nauczyciele różnie dziewczyny traktują. Myślę, że nie wszyscy powinni być nauczycielami, mówię o facetach szczególnie. I przyszła do domu i mówi, tato, wiesz, ten nauczyciel z prac technicznych to jest taki, czy z czegoś tam jeszcze, z jakiegoś przedmiotu takiego. Mówi, taki jest, takie, nie tylko, że na nas patrzy tak, że mu gały wychodzą i ślina cieknie, ale mówi w sposób obraźliwy dla nas, dla dziewcząt. I ja powiedziałem, córeczko, i się zeźliłem. I wstałem, powiedziałem, to ja pójdę do szkoły, ale powiedz, czy on do ciebie coś takiego mówi? Ona mówi, nie. Ja mówię, a dlaczego do ciebie nie? Do wszystkich? Co, ty nie jesteś atrakcyjna? Ona mówi, tato, do mnie takich rzeczy się nie mówi. Ja mówię, jak to się nie mówi? Ona mówi, wiesz, bo to jest tak, albo sobie na to pozwolisz, albo nie. Ja mówię, co się z nim kłóciłaś? Ona mówi, nie. On zaczął coś do mnie mówić, ja tylko na niego spojrzałam i facet zrezygnował i mnie omija. Nie? I zrozumiałem, że rozumiesz, że to jest duchowe. Że albo sobie na coś pozwolisz, albo się uznajesz za niedojdę, jak ktoś na ciebie spojrzy, a ty już pokrzywdzenie jakieś, molestowanie czujesz i głowa na dół. Ja na pochyłe drzewo, to wiecie, co się robi. Wszystkie kozy skaczą. Dlatego Biblia mówi, dajcie odpór diabłu, poddajcie się Bogu i poddajcie odpór diabłu, a on wtedy coś zrobi, ucieknie, prawda? Ale wracając do tekstu, Biblia mówi, bracia, jesteście pożądani. Czyli mówi do ludzi, którzy siedzą w ławce albo na krześle, jak u was, i czasami czują się niedowartościowani. I czasami myślą, a co ja tu w ogóle robię? Nie dadzą mi skrzydeł rozwinąć. Nie dadzą mi jakiejś aktywności. Siedzę, słucham, wychodzę. Nawet czasami zapomną się ze mną przywitać. Więc nie jestem człowiekiem pożądanym. Ale kiedy ja się żeniłem z moją żoną, ożeniłem się już z moją żoną, bo dopóki się nie ożeniłem, to trzeba ostrożnie, wiecie, to może powiedzieć nie. Ale jak już się z nią ożeniłem, to wtedy powiedziałem do niej tak, kochanie, bardzo mi się podobasz. I ona taka była, wiecie. Ja mówię, i naprawdę ciebie kocham. I ona jeszcze bardziej taka już prawie ekstazy dostawała, a ja wtedy mówię, ale jak farby nie kupisz, to ja ci kupię. Kredki, nie wiem, jak się to do oczu nazywa, tą zazdroskę, czy jak... Zalotkę. No, przepraszam, tak. Tak, wiedziałem, że to na EZ i to na... I powiedziałem, delikatny makijaż. I ona mówi, no, a to taka, wiecie, z rodu zielonoświątkowego, tradycyjnego, więc farby żadnej nie widziała na oczy. Powiedziałem, ja sobie życzę. I 2 lata z nią walczyłem. Aż się zaczęła malować. A później powiedziałem, kochanie, jesteś bardzo śliczna. Ja mówię, no, to się cieszę, że ci się podoba. Ja mówię, ale kolana twoje chcę widzieć. Więc spódniczki, owszem, nie za krótkie, ale kolana twoje muszę widzieć. Bo jeżeli nie, to pójdę do szafy z nożycami. Ja jestem facet. Wiecie, postawiłem twarde rozumiecie? Ja mówię, ja muszę cię pożądać. Nie chcę iść na ulicy i oglądać się, czy mimowolnie, czy świadomie, ale jeżeli ja w domu się napatrzę, jeżeli ja się w domu najem, to do restauracji nie pójdę, tak? Więc ja nie chcę zaglądać za innymi, ja chcę patrzeć na ciebie. I moja żona mówi, chrześcijanie tacy nie są. Ja mówię, wiesz co, Bóg zbawił moje serce, ale pewnych organów moich może jeszcze nie. Więc ja potrzebuję widzieć. Ja chcę, żebyś była pożądana. Ja chcę cię pożądać. Ja chcę na ciebie patrzeć z przyjemnością. A nie tylko mówić, ślubowałem, więc jakoś do końca dotrwam. Nie? Więc drodzy, zobaczyłem, że to jest ważne też w Kościele, bo ludzie w Kościele są za wygodni często. Mówimy, kazania są może nie takie piękne, a może organizacja w Kościele nie jest piękna. Ale wiecie, kiedy ja zmieniłem, odszedłem z pastorowania i przyszedłem do zboru, gdzie wiedziałem, że służba prorocza nie będzie za bardzo lubiana. I poszedłem do pastora i powiedziałem tak, pastorze, znaliśmy się po imieniu, byliśmy, współpracowaliśmy, ale przyszedłem do pastora, nie do znajomego. I powiedziałem, pastorze, ja przyszedłem do ciebie dzisiaj urzędowo. Ja ci chcę powiedzieć tak, ja chcę z tobą służyć, ja chcę ci pomagać, ale chcę ci też ślubować, że ze mną problemu mieć nie będziesz. Kiedy mi każesz siedzieć z tyłu, to będę siedział z tyłu. Kiedy każesz, pozwolisz mi coś robić, będę robił. Kiedy zabronisz, nie będę robił. Ale ze mną problemu mieć nie będziesz. Ale jednego mi nie zabronisz, modlić się. Wiecie? I się modliłem. I był taki czas, że pół roku mi zabronił usługiwać. Siedziałem sobie z tyłu. I nie mogłem usługiwać. I było mi źle. Myślicie, że było mi dobrze? Ja, prezbiter w kościele, prawda? Pastor w dwóch zborach. Przyszedłem, a on mi każe siedzieć z tyłu. I siedziałem. I wcale się z tym dobrze nie czułem i nie byłem w komforcie. I ludzie też na mnie przychodzili, bracie, a co narozrabiałeś, wiecie? Gdyby jeszcze mi dali spokój. Ale to przychodzili, bracie, a co narozrabiałeś? I było mi niedobrze. Ale ślubowałem coś. I sobie pomyślałem, ja będę pożądał mojego Boga, ja będę zachwycał się moim Bogiem, nawet gdyby inni mówili coś innego. A jeżeli będę zachwycał się moim Bogiem, to przysłowie mówi, kto z kim przestaje, takim się staje. Mojżesz, kiedy wszedł na górę i rozmawiał z Bogiem, to jego oblicze się zmieniło, prawda? On przyszedł i on jaśniał. Wiecie? Kiedy, wiecie, ja także do małżeństwa nawiążę. Czasami mówimy, albo inaczej, przyszedłem kiedyś do mojej żony i mówię, coś, wiesz co, coś się ostatnio zmieniłaś, taka... Ale myślę, to 15 lat małżeństwa, to może już tak, wiecie, nuda przyszła. Więc coś się zmieniłaś. Nie wyglądasz już tak jak kiedyś i w ogóle coś z tobą jest. A ona mówi do mnie, widzisz, tak myślisz, że ja się zmieniłam. Może i tak. Ale kiedyś to ty mnie zdobywałeś. Ja mówię, ja się już zdobyłem. I ona mówi, w tym problem. Bo kobieta potrzebuje być zdobywana ciągle. I mówię, jak będziesz mnie zdobywał, to ja będę atrakcyjna. Jeżeli będziesz ze mną relację miał, jeżeli będziesz o mnie zabiegał, to ja będę atrakcyjna, bo ja będę czuła potrzebę, tak? Zaspokoić twoje oczekiwania. A jeżeli tego nie ma, no to masz to, co masz. I sobie wtedy pomyślałem, a to jest nie głupie, nie? To nie jest głupie. Więc kiedy chciałem mieć dobry wieczór z moją żoną, to wcześniej szedłem do kuchni, myłem naczynia, sprzątałem kuchnię, bo to jest kuchnia, to ja nie wiem, u kobiet jakiś taki bożek. Więc jak kuchnia jest w porządku, to już może być w porządku. I kiedy już była kuchnia, ona przychodziła, powiedziałem, kochanie, zrób sobie oko, paznokcie, coś tam jeszcze, masz czas, już nie musisz w tych detergentach i w czymś innym, prawda? I ja patrzyłem, jak ona jaśnieje, a później szliśmy na spacer, ja bym taki dumny, chodziłem z moją żoną, prawda? Chwaliłem się, że taką piękną mam, ponieważ miała na to czas, tak? Bo ja coś zrobiłem. Bracia, siostry, Kościół to jest żywy organizm. I Bóg przychodzi z namaszczeniem, ale Bóg przychodzi z namaszczeniem do kogo? Komu Bóg daje? Tym, którzy pragną, tak? A pragnącemu dam. A kto to jest człowiek, który pragnie? Ja mówiłem kiedyś, jak moja mama mi powiedziała, co znaczy być głodnym, czy nie? Chyba mówiłem, ale przypomnę wam. Jak byłem, ja nie wiem, może wiem, 14 lat, to taki, wiecie, taki nie wiadomo, kto to człowiek wtedy jest, czy on dorosły, czy nie. On sam nie wie, kim on jest i jest taki zbuntowany. Dlatego jest taki zbuntowany, bo on sam nie wie, kim jest. A mój tato był sołtysem i wtedy jeszcze, to już trochę lat było, ja mam dzisiaj 55 lat, więc to trochę lat było temu. Na wsi był tylko jeden telewizor, jakieś świetlicy, więc ludzie przychodzili do sołtysa sobie pogadać. Kuchnia była duża, w kuchni się siadało, w kuchni się gadało, ale w kuchni była też lodówka. Więc jak goście byli, no to jak to tak przy gościach, wiecie, tak do tej lodówki. I przychodzę do mamy, już była 22, z pola przyszedłem bardzo zmęczony i mówię, mamo, ja jutro potrzebuję wcześniej wstać do szkoły. Ja chcę jeść. Mamy, poczekaj, może za 15 minut sobie pójdą. Czekałem 15 minut, a goście sobie nie poszli. Więc przeszedłem do mojej mamy, mówię, mamo, ale już taki zły byłem. Ja chcę jeść, a mama mówi, poczekaj jeszcze 15 minut. A ja trzasnąłem drzwiami, aż się futryna zaczęła i poszedłem spać. Nawet się nie umyłem. Kiedy poszedłem spać, moja mama za mną nie pobiegła, moja mama była taka, że wiecie, człowiek szczelił drzwiami, to ona go szczeliła czym innym. Ale tym razem nic się takiego nie stało. Rano moja mama przychodzi, budzi mnie, Rysiu, wstań, kochanie. Ja myślę, co ona taka dziwna? Zawsze mnie z dołu, bo na górze spałem, więc z dołu woła, wstawaj do szkoły. A ja wstałem, mówię, no, ubieram się, a mama mówi, a może chcesz jeść? Nie, może jesteś głodny? Ja mówię, no, głupie pytanie. Przecież wiadomo, że wczoraj mi kolacji nie dałaś. Jestem głodny. A mama mówi, a wczoraj byłeś też głodny? Ja mówię, mamo, ty chyba wariata grasz. No jasne, że byłem głodny. Mama mówi, nie, synu. Wczoraj to tobie tylko się chciało jeść. Bo jakbyś był głodny, to byś poczekał. I wiecie, i tą naukę zapamiętam do końca moich dni. Bo jest różnica między tym, kiedy chce ci się tylko jeść, a między tym, kiedy jesteś głodny. Więc jeżeli człowiek czegoś pragnie, to jest takie powiedzenie, jak go wyrzucisz drzwiami, to kiedy, czym on przyjdzie? Oknem przyjdzie, tak? To jest człowiek głodny. To jest człowiek, który pragnie. Jeżeli pragniesz przebudzenia, albo jeżeli pragniesz, żeby coś się działo, to nawet jak ci nie pozwolą, to nie będziesz siedział i nie będziesz robił koalicji i mówił, źli są. Nie, bo to nic nie da, bo to wiecie, co to da. Jest zbór 40-50 osób i najwyżej go podzielisz na pół. Nie? Będzie zbór lepszy i zbór gorszy, zależy z której strony kto patrzy. Ale jeżeli pragniesz dobrych rzeczy, namaszczenia, to ty, wiedząc, że przez Boga, i to jest ważne słowo, pożądanym jesteś na tym miejscu, pożądanym, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie plan i Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo, ale ty musisz odpowiednio pragnąć. Wiecie? Ja z moją żoną posługuję, u was jeszcze nie byłem z moją żoną, może kiedyś będę, ale nie. I zawsze moja żona stawała tak równo, jak usługiwaliśmy do pierwszej w nocy, to ona stała do pierwszej w nocy ze mną, usługiwaliśmy razem. Ale ostatnio zdarzyło się tak, że była zajęta i w pracy tam jakieś systemy wprowadzali komputerowe, coś jeszcze i tak, takie zawirowanie. Miałam jej czasu na modlitwę. Pojechaliśmy do usługi i modlimy się o ludzi, usługujemy i nagle moja żona po którejś osobie, mówi, na którą modliliśmy się, mówi do mnie, czy ja mogę usiąść? I ja mówię, owszem, ale wiecie, jako męża serce mnie zabolało. Myślę sobie, może się źle czuję, może jej coś dolega. Więc przeprosiłem za chwilę ludzi, powiedziałem, poczekajcie chwilę, poszedłem do mojej żony. Mówię, skarbie, ale źle się czujesz? Trzeba się modlić o ciebie? Co się stało? Ona do mnie mówi, wiesz co, po prostu za mało trwałam w społeczności z Panem. Za mało się modliłam, czytałam Biblię i w pewnym momencie się wyczerpało i mam pustkę w sercu. Co ja ludziom mogę dać? Jak ja mogę się o nich modlić? Byłabym hipokrytką i dawałabym z ciała, a ja tak nie chcę. Więc po prostu coś się skończyło i ja się głupio czułam. Nad tobą było namaszczenie, a ja stałam taka cielesna i drętwa. Mówi, ze mną jest okej, nic mnie nie boli, ani wątroba, ani serce, nic. Tylko problem mam z moim wnętrzem. Źle się przygotowałam do tego. Nie miałam czasu wprawdzie, ale źle się przygotowałam, więc ja sobie odpocznę. Ja się będę o ciebie modlić, a ty usługuj, bo ja nie mogę, bo to przed Bogiem jest nieuczciwe. I wiecie, i zrozumiałem, że jeżeli chcesz być naprawdę użytecznym, to musisz mieć czas z Bogiem, tak? Wiecie, niedawno ktoś mi tak powiedział. Jak to jest, jaka to jest Boża sprawiedliwość, że Salomon narodził się nie z Abigail, tylko wiecie, z kogo się urodził. Wiecie, kto był Abigail, tak? Taka mądra kobieta, która miała głupca Nabala, który umarł i została żoną Salomona. Dzięki niej zapobieżono katastrofie, bo Dawid z wojskiem szedł już wygładzić cały tam i wszystkich męskich potomków jej domu. Ale aby trzeba, wiecie, kto to była. Cudzołożył z nią, tak, Dawid? Czyli kobieta, z którą popełniono grzech. I dlaczego Salomon narodził się z Betrzeby, a nie z Abigail? I ludzie mówią, Bóg jest niesprawiedliwy, przecież to jest głupie. A wiecie dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Bo kiedy przyszedł prorok Natan i powiedział, to o tobie mowa do Dawidzie, to ty jesteś tym, który zabił, to ty jesteś tym, który okradł, to ty jesteś tym, który zgrzeszył i Bóg się gniewa na ciebie. I Bóg zabierze ci dziecko, które się urodzi z tego nieprawego związku. I wiecie, co Dawid robił? Pościł i się modlił, pościł i się modlił. Dziecko umarło, a on i Betrzeba, wziął Betrzebę za żonę, on i Betrzeba ciągle trwali w poście i w modlitwie. I ponieważ tych modlitw było zanoszonych tak dużo, to urodziło się później nie dlatego, że to był związek taki czy inny, tylko dlatego, że modlitw było odpowiednio, Salomon był dlatego taki mądry i taki namaszczony. Wiecie? To, że zgrzeszył później, no to jest inna rzecz, ale zaczął bardzo dobrze, prawda? Więc czasami to jest tak, że dzieje się w naszym życiu coś nie tak, ale my wkładamy tyle modlitwy i ktoś patrzy na nas i mówi, głupi, po co się modlisz? Z tego to już nic nie będzie. Ale jeżeli masz odpowiednią miarę modlitw, to to przynosi owoc. Ja tego doświadczyłem i wiecie, może to nie wynika tak wprost z Biblii, ale ja tego doświadczyłem, ja wiem, że to tak działa. Jeżeli więc siedzisz na jakimś miejscu, jeszcze niewygodnie, czujesz się niedowartościowany, to po pierwsze wiedz, że apostoł Paweł powiedział pożądani. Czyli ci, których się pragnie, ci, którzy mają wartość, bo byle czego nie pożądasz, prawda? Jeżeli coś jest złe, niedobre, to tego nie pożądasz. Kto z was chce mieć problem w domu, tak? Kto chce z was mieć chorobę? To jest głupie. Nie pożądamy choroby. Pożądamy czegoś dobrego. Więc jeżeli Bóg mówi pożądani, to znaczy, że jesteś wartościowy. A jeżeli jestem wartościowy, to znaczy, że pewne rzeczy mam, ale one się we mnie jeszcze nie objawiły. Słowo Boże mówi, ale jeszcze nie pokazało się, jacy będziemy. Dopiero wtedy, kiedy On przyjdzie. Czyli pewne rzeczy z nas się wydobędą. A jak się wydobędą? Przez pragnienie. Siedzisz i pragniesz. I to pragnienie narasta w tobie. I ty się modlisz i nie jesteś człowiekiem zgorzkniałym. Popatrzcie, o czym apostoł Paweł tu mówi. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim. W modlitwie i błaganiach, dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szedł będzie serc waszych i myśli waszych. Wreszcie, bracia, myślcie o tym. O czym myślcie? O tym, że cię nie chcą? O tym, że cię ograniczają? O tym, że nie ma możliwości? O czym myślcie? Myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co godne pochwały i czyńcie wszystko, czego się nauczyliście ode mnie, tak? Jaki wzór wzięliście? Czyli motywacją nie ma być narzekanie, motywacją ma być mówienie o rzeczach, które pochodzą ze Słowa Bożego. Jeżeli ja widzę Kościół, mam pragnienie Kościoła żywego i mam wzór z Biblii, to wiecie, to ja wiem, do czego mam dążyć. To ja się modlę. Boże, powołaj w tym kościele ludzi, którzy będą robić to i to. Powołaj w tym namaszczeniu na mnie, bo ja czuję namaszczenie do tego na przykład, żeby iść i ewangelizować, albo żeby iść i wnieść pomoc, albo cokolwiek innego, prawda? Albo czuję namaszczenie do prowadzenia biznesu po to, żeby z tego biznesu udzielać kościołowi. Potrzebujemy pieniędzy, prawda? A wiecie, kto w kościele najwięcej daje? Emeryci i renciści, bo mają wrażliwe serce i oni dają najwięcej. A ludzie, którzy mają, Amerykanie mówią, kiedy człowiek ma dość. Wiecie, kiedy człowiek ma dość? Wtedy, kiedy ma jeszcze trochę, czyli nigdy. Więc ludzie zawsze czegoś jeszcze chcą. Ja pamiętam, jak we Wrocławiu, jak był kryzys, ja kończyłem studia w 79 roku, a w 80 roku już był ten przewrót, prawda, kryzys. Były kolejki duże i stoi kobieta w takiej kolejce, autentyczna historia. Stoi w kolejce i tak liczy pieniądze i mówi, brakuje mi 2 złote do chleba. I chyba kupię, i tak na głos mówi, i kupię chyba tylko pół chleba albo pół i ćwiartkę, bo chleb był po 8. Pamiętacie, czasy są ciężkie, chleb po 8. Więc i tak mówi, a facet za nią się odzywa, w końcu już ona tak cały czas taki monolog prowadził, tak jak mantrę to powtarzała, a on się wkurzył i do niej mówi, proszę panią, pani nie ma większych problemów, mi brakuje 20 tysięcy do nowego Mercedesa. Mówi, ja mam problem, 20 tysięcy, a pani 2 złote brakuje, niech się pani zamknie, bo mnie to wkurza. Problem wielki, 2 złote, ale nie dał jej tych 2 złotych, nie? Drodzy, człowiek może być użyty. I ja wierzę, i z tym przyjechałem do was, Bóg chce, żebyście byli użyci. Ale narzekaniem nic nie załatwicie. Bo to Bóg włożył w wasze serca rzeczy cenne. I wiecie, czasami jest tak, Bóg mi powiedział, żebym ślubował mojemu pastorowi obecnemu, że nie będę mu problemem. Wiecie dlaczego? Bo nawet kiedyś mówiłem do Boga tak. On myślę, tego nie będzie słuchał. Tak się modlę, że nie słuchał. Pomyślałem, powiedziałem, Boże, ja pójdę z moim pastorem porozmawiać, bo aż mnie skręca czasami. Więc pójdę z nim pogadać. Nie kłócić się, ale pogadać. I wiecie, co mi Bóg powiedział? Nie rób tego. Bo to nic nie da. Powiedziałem, Boże, ale ja takie mam dobre argumenty. Bóg mówi, nie rób tego. Bo to nic nie da. Bo on się w tej dziedzinie nie chce zmienić. To jest dobry człowiek. W innych dziedzinach, w tej dziedzinie on jest zamknięty i twoje argumenty takie czy inne nic nie dadzą. Powiedziałem, Boże, co mam robić? Bóg mówi, ty się módl. I ty rozwijaj namaszczenie, które masz w sobie i bierz z mego ducha i wtedy to zmieni sytuację. Tylko to. Wiecie? Bo wiecie, jak się tworzą społeczności. Wędkarze rozmawiają z kim? Z wędkarzami, tak? Ci, którzy lubią filmy, zbierają się w dyskusyjnym klubie filmowym. Tak? Kobiety, które lubią modne stroje, bo nie wszystkie kobiety lubią modne stroje, więc te, które lubią, to jak słyszałem, jak dziewczyny rozmawiają, jakie to teraz środki do makijażu, to sobie pomyślałem, takie jakieś nazwy, albo jak kolory wymieniają. Ja nie jestem daltonistą, ale jak czasami mówią o kolorach, to ja nie wiem, o czym oni mówią. Jakie to są kolory, jakieś taki, takie, jakieś takie nazwy, skowronkowy, kanarkowy, jakiś tam jeszcze. Ja w ogóle nie mam wyobraźni, jakie to są kolory kanarkowe, tak akurat nie wiem, ale te inne to nie bardzo. Jakiś pistacjowy, czy to sobie myślę, jak ta pistacja wygląda, czy dojrzała, czy nie dojrzała. Więc to jest trudne dla mnie. Ale jeżeli one się na tym znają, mają wspólny temat, wspólne zainteresowanie, to one ciągną do siebie, tak? Bo coś ich łączy. Jeżeli ty masz namaszczenie, to namaszczenie przyciąga. To już od dawna było mówione, że człowiek, który ma namaszczenie, przyciąga innych. Narzekający będzie ściągał narzekających. To już kiedyś opowiadał Yonggi Cho. Mówi, byłem na dużej konferencji. Taka, sami pastorzy prawie i usługujący. To była kilkutysięczna konferencja. I mówi, i na przerwie wyszedłem sobie tak, on był głównym usługującym, ale wyszedł, mówi, i tak sobie chodził między grupami i mówi, zauważyłem przedziwną rzecz. Pastorzy, którym się nie wiedzie, znaleźli się, oni się nie znali, ale znaleźli się w tym tłumie natychmiast i zrobili koło narzekających. Koło, które mówiło o niemożnościach. I tu nie można, i to nie można, i to nie można. Ale, mówi, zauważyłem, że pastorzy, którzy mają powodzenie, też się znaleźli, natychmiast się znaleźli i rozmawiali, to możemy zrobić, to możemy zrobić, to możemy zrobić, to daje efekt, to daje efekt. Jeden drugiego budował, jeden drugiego zachęcał i wyszli ubogaceni. Tamci wyszli jeszcze bardziej zdołowani, a ci wyszli jeszcze bardziej ubogaceni, nie? Więc mój znajomy pojechał do Moskwy, kiedy była tam prohibicja. Nie wiem, czy teraz jest jeszcze prohibicja, ale chyba nie ma. Ale kiedyś była prohibicja w Związku Radzieckim. I pojechał do Moskwy i mówi w ciągu godziny, pojechał z kolegą. Ten kolega lubił sobie drinkować. Więc w ciągu godziny znaleźli melinę. W czasie prohibicji w mieście, w którym pierwszy raz byli. Rozumiecie? Bo swój swojego znajdzie, tak? Więc jeżeli jesteś narzekającym, to będziesz szukał tych, którzy są niezadowoleni i którzy chcą narzekać. Ale jeżeli masz namaszczenie, czujesz się pożądanym, to zaczynasz trwać w Panu i w pragnieniu. Bo Bóg, Słowo Boże mówi, Bóg pragnącemu da, a temu, który prosi się, od tego, który prosi się, nie odwróci, tak? A w innym miejscu jest powiedziane, miarą natłoczoną ci dam za nadrze twoje, żebyś obfitowo, żeś miał z czego dać. A w innym miejscu jest powiedziane, wypróbuj mnie, czy nie otworzę okien niebieskich, tak? Ukochani, to chciałem wam powiedzieć. Bo popatrzcie, jaki tekst mówi też. Upominam Ewodię I upominam Syntychę, aby były jakie? Jednomyślne. A kto to była Ewodia i była Syntycha? To nie były, wiecie, ogony w kościele. To nie byli ludzie marginalni. To były pracownicy, to były diakonise. Jest tu powiedziane, i ciebie, wierny towarzyszu, proszę, żebyś się nimi zajął. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły i z Klemensem współpracowały. Czyli to były pracowniczki, to były kobiety, które wiele wniosły do życia Kościoła, które, dzięki którym Kościół wiele rzeczy dobrych zyskał, dzięki którym się rozwijał. I nagle coś się stało i one nie były już jednomyślne. A jak zaczęły być niejednomyślne, to już nie trwały w pragnieniu, wiecie, nie trwały w pragnieniu takim, co by to dobrego zrobić, ale trwały w pragnieniu takim, jakby jedna drugiej udowodnić, tak? Powiem wam moją historię znowu, tak? Nie nudzicie się, jak wam mówię moje historie. Zawsze od początku małżeństwa, czy jeszcze w narzeczeństwie, z żoną modliliśmy się. Czy z narzeczoną, później z żoną. I do dzisiaj tak jest, że jak jesteśmy w domu, to całą rodziną wieczorem się modlimy. Ale pewnego razu, przez pierwsze 10 lat małżeństwa ani razu żeśmy się nie kłócili. Ale w tych 10 latach zdarzyło się, to nie była kłótnia, ale było pewne nieporozumienie. Ja pracowałem jako lekarz w weterynarii i w pracy, pracowałem w PGR-ze wtedy, coś tam w PGR-ze robiłem i był bardzo ciężki dzień. Przeklinali ludzie tak, że ja już nie mogłem tego słuchać. Zwierzęta były jakieś pobudzone, ja dostałem rogiem tak, że przeleciałem przez pół obory, byłem pobity. Okulary mi gdzieś tam poleciały, więc takie obolały, wróciłem do domu. Jeszcze kierownik się na mnie wydarł, że się spóźniłem z pracy, bo tam narada miała być, a ja leżałem gdzieś tam, bo rogiem dostałem. I on się na mnie wcale nie zainteresował, czy mnie boli, czy nie boli, czy ja dostałem rogiem, czy nie dostałem, tylko narada była najważniejsza. Jest taki podminowany, wróciłem do domu. A moja żona zawsze, jak przychodziłem do domu, to wprawdzie to nie, wiecie, jak na Śląsku żona wita męża, czy nie, kiedyś witała. Dlatego Ślązaczki miały zalecenie nie wychodzić za mąż za goroli, bo ci to... Czy inaczej, gorole nie mieli, czy Ślązaki nie mieli, nie wolno im było brać za żonę nie Ślązaczki, bo źle będzie mu w domu. Był taki obowiązek, i to od dawna, do dzisiaj jeszcze w niektórych rejonach Śląska jest praktykowany, że jak mąż wraca do domu, to żona czeka z papciami w ręce, i on siada, ona ściąga mu buty i ubiera papcie. Od tego zaczyna się jego powrót do domu. I żadna gorolka tego nie zrobi. Chyba, że chociaż moja znajoma to robiła, mówi, tak chciała się przypodobać teściowej, że to robiła. Zawsze z bólem serca, ale uciekło mi, co, o czym mówiłem? Aha, wróciłem zauwany i moja żona zawsze wychodziła do mnie z takim uśmiechem. Ściągała fartuszek, jak w kuchni coś robiła, żeby mi się podobać. Tak wychodzić z fartuszkiem, nie zawsze ładnie. Całowała mnie i rozmawialiśmy tak, ja się rozbierałem. Rozmawiając, szliśmy do kuchni, czy ja jej coś pomagałem, ja lubię pomagać mojej żonie. I rozmawialiśmy, mieliśmy dobrą społeczność. A tym razem wyszła i ja faktycznie, ona już dwa razy prosiła, żebym coś zrobił i ja tego nie zrobiłem. Nie wiem dlaczego. Coś mi się stało, że nie zrobiłem. Już dzisiaj nie pamiętam dlaczego. I ona tego czegoś potrzebowała. I taka była niezadowolona, że ja tego nie zrobiłem. I ja wchodzę i taki myślę, przyjdzie, pocałuje mnie, ja się wyżalę, przytulę się i będzie mi tak dobrze, nie? I takie, wiecie, najgorzej jak się człowiek na coś nastawi. Ja tak przychodzę do domu i już tak chciałbym się do niej przytulić, a ona stoi z fartuszkiem pod boki i mówi... Dwa razy cię już prosiłam. Jak mogłeś? Ja dzisiaj pół dnia straciłam. A ja mówię sobie, ale jędza. To kierownik się na mnie wydarł, krowa mnie walnęła i jeszcze moja żona. To się weterynarni mówią, wszyscy na mnie, ja do obory i byk na mnie. Więc i myślę sobie, o nie, z moją żoną się kłócił nie będę, ale jakąś nauczkę musi dostać. Jak to, tak męża potraktować na wstępie? No i myślę sobie, nie, no i tak już tak wiecie, boczkiem, boczkiem i tak nie było cichego dnia, ale takie bardziej służbowe odzywanie. I moja żona jakoś tak na mnie patrzyła, wyczuła to, ale zbliża się czas modlitwy. Jak się modlić, jak ja w sercu tak się nie chcę tam dołożyć? Jakbym się z nią razem pomodlił, to jestem hipokrytą, a ja nie chcę być hipokrytą, więc nie mogę się z nią pomodlić, więc muszę, wiecie, pół dnia, od kiedy wróciłem o 16 gdzieś do domu, to do wieczora myślałem, co zrobić, żeby się z nią nie pomodlić, wiecie? To był mój cel, to była moja obsesja. Chodziłem po domu i myślałem, co zrobić, żeby się z nią nie pomodlić? Jak z tego się wybrnąć? I sobie pomyślałem, aha. I pod wieczór wpadłem na pomysł. Moja żona ma taką, do dzisiaj ma tak, że jak kuchnia jest nieposprzątana, to ona nie może iść spać. Czasami ją namówię, ale więc, ale jak zacznie sprzątać, nie można jej przerwać. I sobie czekałem, jak ona zacznie sprzątać. Jak była w trakcie, i ja mówię, kochanie, tak mnie głowa boli, zresztą faktycznie, a jutro o 3 muszę wstać, żeby o 4 już być w terenie, bo krowy na pastwisko wyjdą, więc ja muszę ich badać wcześniej i muszę iść wcześniej spać. No i żona mówi, no to poczekaj jeszcze pół godzinki, to ja to skończę. A ja mówię, kochanie, to nie tak, bo ja już muszę. A no to może się dzisiaj sam pomóc. Mówi, a ja myślę, mam cię, aleluja. Poszedłem spać. Pomodliłem się i poszedłem spać. Ale tak, leżę i nie mogę zasnąć. Słyszę, za godzinę czasu przyszła żona, pomodliła się i śpi. A ja nie mogę zasnąć. Ale nie mogę też, znaczy ona położyła się i ja nie mogę jej dać poznać, że ja nie śpię. Więc leżę, a moja żona, wiecie, jest taka, że jak się położy na wznak, to jak się położy, to rano się tak budzi. Ja nie wiem, jak tak można, ale ona tak może. Albo jak się położy na jednym boku, to na tym samym boku się budzi. Ja to jak śpię, to prześcieradło pode mną jest tak jak warkocz. Się kręcę i nie mogę długo na jednym, ja jestem nerwowy. Nie mogę na jednym boku uleżeć. I wiecie, jak mnie to kosztowało? Ona jeszcze nie zasnęła, ja leżę, już mnie bok boli, aż mnie piecze. I już bym się przewrócił, ale jak się przewróci, jak ona będzie wiedzieć, że ja nie śpię. Więc zęby zacisnąłem i leżę. I słyszę, już śpi, więc delikatnie, nie za mocno się przekręcam i przekręcam. A mieliśmy taki zegar kukułkę i bije pierwsza już, druga. Została mi godzina spania. I ja mówię, Panie Boże, ja chociaż tą godzinę chcę spać, a w ogóle sen nie przychodzi. Jak ja będę funkcjonował? Mam 180 krów zbadać. Więc to jest makabryczna sprawa. Ja muszę być wypoczęty. Panie Boże, daj mi. I słyszę wyraźnie z nieba, Bóg mi mówi, tak? Chcesz wypocząć? Ja mówię, Panie Boże, no nie pytaj mnie, bo Ty wiesz. A Bóg mówi, naprawdę chcesz spać? Mówię, Panie Boże, naprawdę. Bóg mówi, to przeproś swoją żonę. A ona śpi w najlepsze. I ona nawet nie wie, że ja się na nią obraziłem. I dyskutowałem z Bogiem chwilę, wiedziałem, że nie wygram, więc obudziłem ją i mówię, kochanie, muszę cię przeprosić. Ona mówi, a za co? Ja mówię, lepiej nie pytaj, tylko powiedz mi, czy mi przebaczasz. I ona mówi, no to ci przebaczam, jeszcze taka na pół śpiąca. Ja mówię, wiesz co, żeby to nie było tak, że ty mi na śpiąco przebaczyłaś, to my na kolana musimy pójść i jeszcze przed Bogiem to załatwić. Więc ona wstała, klękliśmy, załatwiliśmy to przed Bogiem. I wiecie, ja nie pamiętam, jak ja się położyłem spać. Wstałem o 3 i byłem tak, jakbym 24 godziny spał. Wypoczęty. I od tamtej pory wiem, że jeżeli jestem niejednomyślny z żoną, to lepiej przed spaniem to załatwić. Lepiej. To się wyśpię i mam dobre sny i jestem błogosławiony. A jeżeli pójdę taki nabzdyczony, to wiecie, jak to jest. Drodzy, aby były jednomyślne w Panu. Nieważne, bo czasami rozmawia z kimś, bracie, gdybyś ty tyle zrobił, co ja zrobiłem dla Pana. Ale co mnie to obchodzi, co ktoś zrobił? Ważne jest to dzisiaj, tak? Ważne jest to, co jest dzisiaj. Bracie, gdybyś ty mnie kiedyś widział, taka laska byłem, to dobrze. Ale zadbaj o siebie dzisiaj, bo jak ona nosi dzisiaj niedoprany fartuch albo coś tam jeszcze, prawda? I mówi, jaką to laską kiedyś była, to mnie to nie obchodzi. Ona może po porodach stracić formę pewną, ale nie może być niechlujna. Prawda? Ja rozumiem, że dzieci zmieniają kształt kobiety i to jest nasza zasługa, no bo myśmy się do tego przyczynili. Ale nie przyczynili się do tego, że moja żona, moja akurat nie jest, dba o to, ale czy jakaś żona tam nie pierze swoich szat, prawda? Albo nie dba o fryzurę. Albo pół dnia chodzi w piżamie. Rozumiecie? Więc nie można mówić jak kiedyś. Dzisiaj mamy czas. I Bóg mówi, aby były jednomyślne, bo niezgoda rujnuje, ale miłość buduje. Jezus mówi, aby byli jedno, aby się miłowali.
www.radiochrześcijanin.pl